Jest w studio z nami Marta Siembab,
którą serdecznie witamy. Jedyna polska sensenierka.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Zawsze z przyjemnością do Was przychodzę.
Dawno się nie widzieliśmy.
Dawno się nie widzieliśmy, tak możemy powiedzieć, bo wiemy, że przecież Ty tutaj do radia przychodziłaś na Berwińskiego 5. Kiedyś to było jeszcze najpierw Radio Poznań, później Radio Merkury. No teraz znowu jesteśmy Radiem Poznań. I masz też wspomnienia związane i z budynkiem, i z audycjami, które tutaj były.
No wspaniałe, ja tutaj na antenie śpiewałam nawet kiedyś. Rozmawialiśmy o muzyce, tworzyłam konkursy na listę przebojów. W ogóle jako nastolatka byłam zawsze przerażona przychodząc tutaj, ale to był taki stres, który lubiłam pokonywać, bo uważałam, że mówienie do ludzi jest fascynujące i nawet jak się ich nie widzi, ale się wie, że oni słuchają, to jest taki przepływ energii i jakiś taki flow się tworzy, który jest nie do podrobienia, nie do pomylenia z czymkolwiek innym. I takie przekazywanie informacji, które trafiają tylko do wyobraźni, a całą resztę się tworzy w głowie. Takie mnie bardzo kręci, taki rodzaj kontaktu z ludźmi i zapach też ma właśnie taką moc tworzenia obrazów i tworzenia porozumienia i budowania wspólnych światów między ludźmi, którzy są daleko od siebie, nie widzą się, ale mogą się spotkać w tym samym miejscu, jakby nad sobą gdzieś w tej przestrzeni.
Więc najpierw było radio, a później zapach?
Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o takie zajęcia, które są czymś więcej niż tylko hobby, bo ja się zapachem zajmuję zawodowo od lat 15, natomiast w głowie od zawsze i ja myślałam, że każdego to interesuje. Tak jak każdy lubił oglądać 50-15 w weekend, to myślałam, że każdego interesują zapachy i wąchanie eksponatów w muzeach, czy rozpoznawanie znajomych po zapachu dłoni. Myślałam, że każdy tak ma. A potem się okazało, że nie, ale na szczęście jest wystarczająco wielu wariatów, takich właśnie wąchaczy, bo myślę, że tak jak mamy wzrokowców, słuchowców, to mamy też wąchaczy. Jest nas na świecie tylu, że zawsze będzie ta potrzeba, żeby o tym mówić, się porozumieć, a też widzę, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich gdzieś tam 7-8 lat, że jest to temat, który ludzi interesuje coraz bardziej i że niezależnie od tego, w jakiej branży kto pracuje, czym się zajmuje zawodowo, albo jakie odebrał wykształcenie, to zapach jest czymś, co porusza i każdy z nas ma mnóstwo wspomnień związanych z zapachem i jest tylko w nas taka obawa, że my nie wiemy, czy jesteśmy fachowi w tym, co myślimy o zapachu, czy jesteśmy fachowi w tym, co mówimy o zapachu. Możemy nie być fachowi w tym, co mówimy, dlatego też się zajmuję edukacją w obszarze sensoryki, ale każdy z nas wie, że coś czuje i to, co czuje w związku z tym, co czuje, jest jego prywatną prawdą. I bardzo też lubię rozmawiać o emocjach i uczuciach związanych z
zapachem. Teraz przejechał tutaj motor, ja już czuję swąd spalonej gumy.
Czyli jesteś wąchaczem.
No
jesteś
wąchaczem. Benzynę też lubię powąchać.
Tak, zwłaszcza ołowiową. W ogóle zapach ołowiowej benzyny, jeśli mogę wyskoczyć z taką prywatną anegdotą, to jest dla mnie zapach porażki, bo za dzieciaka, zwłaszcza dziewczynki, zbierały korale. I zbierało się te korale i były plastiki i szklaniaki. Sprawdzało się o zęby, z jakiego materiału te korale są zrobione i się grało w te korale, że się wydobywało dołek w piasku i się tam palcami przesuwało.
To Kule duńskie
też jest już wyższa szkoła jazdy. W każdym razie wśród tych korali miałam tak zwanego tygrysa, czyli taki mały prostopadłościan w brązowo-czarne paski. To był mój najcenniejszy koral. I grałam właśnie o tego tygrysa i byłam o krok od zwycięstwa, kiedy tata mojej koleżanki przejechał syrenką i zapachniało tą benzyną i ja się tak w swojej głowie wąchałam w tę smugę tego zapachu i to było takie przyjemne, że w tym momencie dziewczyna, z którą grałam, wykorzystała moją nieuwagę i oszukała i mnie ograła z tego tygrysa. I ja nie mogłam przeżyć później, że tego koralika nie mam i ten zapach, jak gdzieś później poczułam, to tak jakieś rozczarowanie i złość we mnie narasta. Dopiero po latach zrozumiałam, dlaczego ten zapach tak na mnie wpływa.
Czyli ta pamięć zapachowa jednak jest w każdym.
Nieśmiertelna jest.
Dobrze, to zacznijmy może tak od początku, prawie że medycznie, bo kiedy wciągamy powietrze nosem, to cząsteczki pobudzają są wrażliwe na substancje chemiczne i pobudzają komórki. I one wtedy wysyłają sygnały do odpowiedniej sekcji w głowie, czyli do mózgu. Mózg dostaje informacje, przetwarza ją i potrafi odczytać dany zapach. U każdego niby to tak samo działa, tak? Ale ty masz lepszy nos niż na przykład ja.
A skąd ty to wiesz?
No bo znam Martę.
To jest tak, ta droga, którą zapach trafia do naszego mózgu, faktycznie wygląda tak, że każdy z nas, jak wciąga powietrze, to lotne substancje, które się w nim znajdują, trafiają do nosa, przyczepiają się do receptorów, te receptory wysyłają sygnał i chemiczny, i elektryczny i wtedy w mózgu one trafiają do siedliska pamięci, do centrum emocji, a potem dopiero do kory oczodołowo-czułowej, gdzie są przetwarzane już w sposób świadomy i to działa u każdego, natomiast to nazwanie zapachu, o którym mówisz, to nie jest efekt końcowy u każdej osoby, bo żeby zapach nazwać, trzeba go najpierw poznać, czyli zetknąć się z nim po raz pierwszy, trzeba go sobie uświadomić, trzeba usłyszeć jego nazwę i wtedy najlepiej jest go z czymś skojarzyć, tak jak słowo w języku obcym, żeby później przy każdym kolejnym kontakcie z tym zapachem móc sobie to skojarzenie odtworzyć i wtedy wywołać z pamięci tę nazwę. Więc oczywiście są osoby, których węch jest mniej wrażliwy ze względu na przykład na stały obrzęk w nosie, na alergie, czy na przykład na choroby neurologiczne, wtedy jest grupa osób, która czuje gorzej. Natomiast nie sądzę, żebyś ty czuła zapachy gorzej ode mnie, tylko masz mniejszą praktykę w ich nazywaniu, w ich opisywaniu. Jeśli ktoś jest ciekaw zapachów, to zawsze podkreślam, rozmawiając z rodzicami małych dzieci. Jeśli dzieci są ciekawe zapachów, to należy pozwalać im wąchać wszystko, nie ośmieszać ich, nie zawstydzać. Mm-hmm. Nawet jeśli dzieci chcą wąchać rzeczy, których w cudzysłowie normalnie ludzie nie wąchają, im większe zainteresowanie zapachem, tym większa szansa na zbudowanie tej kompetencji. Bo jeżeli coś ciebie interesuje, to wtedy łatwiej przyswajasz wiedzę na ten temat. Więc ja myślę, więcej wiem niż ty, ale to dlatego, że bardziej się na tym skupiam, bo bardziej mnie to interesuje. Taki jest sekret.
Czyli co? Wąchać, myśleć, uczyć się?
Uwrażliwiać się na zapachy, myśleć o nich, dostrzegać ich istnienie, ale też edukować się oczywiście, bo to, co ja czuję i jak opiszę to sobie skojarzeniami, czy obrazami, czy dźwiękami, to jest takie bardzo, bardzo prywatne. Natomiast istnieje też język zapachu, ten język sensoryczny, którego trzeba się nauczyć, tak jak znowu to samo porównanie, jak język obcego.
Dzisiaj naszym gościem jest Marta Siembaw, niezależna ekspertka, która dzisiaj nam przekazuje wszechstronną wiedzę związaną ze zmysłem węchu. Mamy tutaj kolekcję różnych kompozycji zapachowych. Czy
twoich?
No moich, dobrze.
Ale przyznaj się.
To jest tylko część dużego zbioru.
Ale starałam się tak wybierać, żeby nie były w jednej tonacji. Mhm. O, w ten sposób.
To widać nawet po opakowaniach i po ich kolorach.
Tak? Mhm. No, w sumie tak.
Wszystkie mają kolor rudy. No, prawie wszystkie.
No właśnie nie, ten
kolor... Ale ja z tej strony nie widzę tam...
zasłania widok, bo kolor opakowania i kolor tego soku, czyli tego płynu, który jest wewnątrz flakonu, projektuje się celowo w takim, a nie innym kolorze, żeby już to było pierwszym sygnałem dla konsumenta, czego może spodziewać się w środku.
Mhm. To taka właśnie... O. Pomarańcz czy żółty kolor, co mówi tobie?
To jest z założenia język uniwersalny, więc on nie tylko ma to mówić mi, ale ma to mówić każdemu. I część kolorów faktycznie jest bardziej spójna i bardziej przewidywalna, bo na przykład kolor różowy, jeżeli jest to transparentny róż i części opakowania są przezroczyste, to raczej się spodziewamy zapachów
słodkich,
świeżych. Tak? Właśnie nie, jeżeli jest to przezroczyste, to wtedy raczej są to zapachy świeżych kwiatów. I tutaj skojarzeniem jest kwiat piwoni, który jest różowy, lekki, delikatny i bardzo ważne jest to, że flakon jest transparentny i że ten korek też jest przezierny. Ale gdyby to... Odważny gest. Ale gdyby to opakowanie było nieprzezroczyste i gdyby ten kolor różu był bardziej cukierkowy, to wtedy, tak jak powiedziałaś, spodziewamy się zapachu, który jest słodki. Mhm. Bardziej karmelkowy.
A kolor zielony?
Kolor zielony, zwłaszcza taki odcień zielonego, który ośmielę się nazwać jadowitym,
mój ulubiony.
Często właśnie zawiera w sobie tak zwane nuty zielone, ale nuty zielone to nie jest to, co myślimy, bo nuty zielone to są jedne z najtrudniejszych nut w perfumach. Mhm. To jest połączenie takiego wrażenia zielonego groszku, gniecionych liści łopianu, ciętych pokrzyw, miażdżonych łodyg, czyli takie roślinne mleczko, takie wrażenie surowizny z odrobiną ziemistego posmaku. Tak trochę jakbyśmy nie do końca opłukali marchewkę i pozostaje taki posmak ziemi w ustach. To nuty zielone właśnie mają w sobie często coś takiego. Teoretycznie jest to roślinna świeżość, ale pod spodem jest właśnie taka szorstka, ziemista podszewka. I rzadko zdarza się, że zapachy w takim kolorze są, jak to się potocznie mówi, lekkie. A najtrudniejsze jest rozróżnienie takich zapachów właśnie bursztynowo-ambrowy. Chodzi mi o kolor soku, bo jeśli zapach idzie w stronę takich nut odurzających, kwiatowych typu jaśmin, gardenia, tuberoza, to bardzo często mamy odcień złota, jeśli chodzi o kolor soku. Natomiast im bardziej ten odcień idzie w kierunku whisky, rumu, brązowego koniaku, to wtedy nuty stają się coraz bardziej ciemne, ciężkie, orientalne, takie bogate, barokowe, no takie właśnie złożone. To są zapachy, które najczęściej kojarzymy z jesienią i zimą, bo wtedy też ta cała sensoryka tkanin i kolorów, którymi się otaczamy, jest właśnie taka bardziej mroczna.
Marto, ale porozmawiajmy o tych właśnie tutaj przykładach konkretnych, które ma Joanna, która dzisiaj przyniosła. Ja część wąchałem, przyznaję się szczerze, i część mi się bardzo zapachu bardzo podobała.
Tym bardziej, że jeden jest męski.
No właśnie, i chciałem powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, że Joanna mówi, zobacz, to jest męski. I ja mówię, no tak, to jest taki właśnie zapach, z którego też bym skorzystał.
Mm-hmm. A co to znaczy, że on jest męski? Powiecie mi, co to dla was oznacza?
No dedykowany jest mężczyzną.
No ktoś o tym zdecydował, ale tak. Czym się kierował?
Dla mnie jest słodki. To jest jeden z moich ulubionych zapachów.
A czy słodycz to jest coś, co dla ciebie jest przyporządkowane do płci męskiej?
Jeżeli jest przełamana takim, nie potrafię nazwać konkretnie, ale jest tutaj coś ostrego również. To nie jest taka typowa kobieca słodycz, jaką znajdę w... No, nie
taka wiem, apetyczna.
Przykład, tak, na przykład w tym flakoniku. Tylko rzeczywiście tam jest jakiś taki pazur, to wtedy ja po takie perfumy rzeczywiście sięgam.
Tajemnica może.
Tak się przysłuchuję temu, co mówicie, bo to rozróżnienie na damski i męski to jest temat, który bardzo często się pojawia. Ja często słyszę takie pytania, czy ten zapach jest damski czy męski, zwłaszcza na warsztacie, jak pokazuję kilkanaście różnych zapachów. I staram się nie skupiać uwagi na tym, jak ten zapach się nazywa, jakie jest marki, tylko operować tylko i wyłącznie zapachem jako zjawiskiem. To później uczestnicy warsztatu przychodzą do mnie z bloterami, podają mi to do nosa i pytają, który to jest zapach. Ja wtedy biorę flakon i pokazuję ten. Jest takie niemożliwe. Ale to są damskie perfumy, a spodobały się mężczyźnie. Albo odwrotnie, to są męskie perfumy, a spodobały się kobiecie. Bo my cały czas funkcjonujemy w takim podziale, który bierze się z francuskiego perfumiarstwa, takiego klasycznego francuskiego perfumiarstwa, które z kolei wyrasta ze stereotypu kulturowego, gdzie mężczyzna jest drzewem, a kobieta jest kwiatem. Czyli w męskich zapachach mamy nie tylko nuty drzewne, czyli żywiczne, takie lekko terpentynowe, ale też chropowate, ziemiste, trochę dymne, czasami takie bardziej torfowe whisky, tak, tego typu niuanse. To są rzeczy, których nauczono nas znowu kulturowo, że mężczyzna pije whisky i pali cygaro i to należy do świata męskiego i to, co w sensoryce jest szorstkie, to, co jest gorzkie, co jest kanciaste, co jest twarde, to jest ten pierwiastek męski. A wszystko to, co jest przeciwieństwem tego wrażenia, czyli delikatność kwiatów, jedwabistość, gładkość, miękkość, ciepło, słodycz, to jest nie tylko nawiązanie do kobiecej sylwetki, ale też do takiego właśnie pierwiastka kobiecego. Więc my żyjemy nauczeni tego, że mężczyzna jest drzewem, kobieta kwiatem i to, co kanciaste, to męskie, to, co krągłe, to damskie i nawet widać to po części opakowań, które tutaj masz, chociaż widzę, że gustujesz też w niszowych perfumach, a one już się tym podziałom wymykają. Ja osobiście nie lubię w ogóle podziałów i takich przyporządkowywań, począwszy od tego, że jak szukam mieszkania, to nie chcę, żeby ktoś mi mówił, że to jest mieszkanie dla pary, bo może ja chcę tam mieszkać z sześcioma przyjaciółkami. I jak szukam perfum, to też nie chcę zastanawiać się, czy to jest zapach damski czy męski, bo nie zastanawiam się, czy bawełna jest tkaniną damską czy męską, ani czy smak agrestu jest damski czy męski, tylko sięgam po to, co mi sprawia przyjemność i do takiej takiej perspektywy zawsze zachęcam. Oczywiście jest to jakiś taki schemat marketingowy, że dla mężczyzn projektuje się flakony, które nawiązują albo właśnie do męskiej sylwetki, albo do przedmiotów, których mężczyźni lubią używać, albo którymi się otaczają, a dla kobiet szukamy przede wszystkim krągłości, kwiatów i tak dalej. Ale to jest tylko stereotyp, uciekajmy od niego.
No właśnie. Magda, Marta w przepiękny sposób pokazuje nam, w jaki sposób inny przede wszystkim możemy patrzeć na kompozycje zapachowe. Więc dobrze, nie patrzmy, że to dla jednej grupy, to dla drugiej. Idźmy szerzej.
Czy my się obwąchujemy?
O, świetne pytanie. Obwąchujemy się i bardzo dużo o sobie nawzajem się dowiadujemy z tego obwąchiwania. Chociaż często nieświadomie, aczkolwiek jest to wiedza, której nie trzeba mieć uświadomionej, bo jesteśmy tak skonstruowani, że korzystamy z tej wiedzy w praktyce. I bardzo ciekawe badanie wpadło mi w ręce parę dni temu, gdzie to była badaczka z jednej z włoskich uczelni. Zadali sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie wyczuć swój wzajemny lęk, a jeśli tak, to czy ten zapach sprawia, że my również zaczynamy się bać. I bardzo ciekawe badanie polegało na tym, że wybrano grupę osób, które potrzebowały zabiegów dentystycznych oraz grupę lekarzy dentystów, którzy te zabiegi mieli wykonywać. I w tej grupie pacjentów byli ludzie, których zabiegi dentystyczne stresują i wywołują u nich podwyższony poziom lęku oraz takie, gdzie takie osoby, które się tym nie denerwują. I części z tych osób zamaskowano zapach potu bardzo silnie pachnącą substancją, także nie było takiej możliwości, żeby świadomie ten zapach potu czuć. I okazało się, że osoby, które się stresowały i które odczuwały lęk w czasie tych zabiegów, ten sygnał lękowy przenoszony był w zapachu ich ciała nawet wtedy, kiedy ten zapach nie był wprost wyczuwalny, co z kolei skutkowało tym, że lekarze popełniali więcej błędów w czasie tego zabiegu i jakość ich pracy była o wiele niższa niż w przypadku pacjentów, którzy deklarowali, że się nie stresują i faktycznie się nie stresowali. Więc zarówno wtedy, kiedy można było czuć pot pacjenta, jak również wtedy, kiedy nie można było wyczuć go bezpośrednio, ten zapach lęku wpływał na lekarza i obniżał jego poziom pracy. Więc to też jest ciekawe, ta rola relaksu. To jest jedna rzecz. Czujemy, że ktoś się boi. Też pytanie właśnie, na ile zwierzęta odczuwają nasz zapach, że się boimy, czy odczytują informacje płynące z naszego ciała, z jakichś tam drobnych ruchów, mikroekspresji twarzy, to też jest interesujący temat. Ale też obwąchujemy się zupełnie nieświadomie między sobą, żeby stwierdzić, czy warto, czy opłaca się z kimś rozmnożyć, czy nie. Bo jeżeli budowa naszego układu odpornościowego jest zbliżona do budowy układu odpornościowego osoby, której zapach czujemy, czyli na przykład jest to ktoś z naszych rodziców albo rodzeństwa, to wtedy ten zapach uznajemy automatycznie za nieatrakcyjny i nie chcemy się z tą osobą zbliżać. Nie chcemy się z nią całować, nie chcemy mieć z nią kontaktów seksualnych, bo jest to niedobre, jeśli chodzi o pulę naszych genów i nie powinniśmy się rozmnażać w swoim najbliższym otoczeniu w ramach najbliższej rodziny, natomiast im bardziej ten układ odpornościowy jest zbudowany od rozbieżnie niż nasz, to wtedy ta osoba pachnie nam atrakcyjniej. I takie właśnie obwąchiwanie podkoszulków też już było testowane, że faktycznie im bardziej się od siebie różnimy, tym bardziej atrakcyjnie sobie pachniemy.
A w relacjach zawodowych ktoś chce być liderem, to on pachnie chyba tym liderem.
Może się napachnić tym liderem, tylko też pamiętajmy, że nie da się przebrać psa za konia, tak może metafora sklecona na poczekaniu, bo jeżeli ktoś faktycznie ma w sobie cechy przywódcze i chciałby je podkreślić i uwypuklić, to naturalnie zapach jest takim narzędziem, które może w tym pomóc. Ja na przykład miałam kiedyś taką prośbę od bardzo pięknej dziennikarki, która była wręcz onieśmielającej urody i poprosiła mnie o to, żeby dobrać jej perfumy, które będą troszeczkę tonowały jej wygląd. Ona jest przepiękna bez żadnego wysiłku. A perfumy, które lubiła w naturalny sposób, jeszcze bardziej jakby były kolejnym reflektorem, który się na nią kierował. Ona była w nowym miejscu pracy, chciała jakby wejść w to środowisko bardziej łagodnie, nie chciała zaznaczać swojej pozycji od razu i szukała zapachu, który tak troszeczkę te fale wokół niej uspokoi. To była bardzo ciekawa prośba. Większość osób faktycznie chce zapachem się wyróżnić, a ona potrzebowała się schować. Zapach ma faktycznie taką moc nadawania znaczeń. Jeżeli jest to spójne z tym, kim jesteśmy, to możemy jakąś część siebie wysunąć na pierwszy plan i ją tym zapachem właśnie wyrazić i do tego przyciągnąć uwagę otoczenia.
Bardzo mnie zaciekawiła ta historia. To ten zapach, za którym możemy się schować, jakie wysyłał sygnały, to wiemy, ale z jakich nut był zbudowany? Mhm. Jak pachnie taki?
Zapach, za którym chcemy się schować, możemy sobie wyobrazić jako biały szum. To jest takie wrażenie, jak włączamy telewizor na kanał, w którym nie ma sygnału. I jest właśnie taki jakby szum eteru. To tego rodzaju zapachy, to są zapachy, za którymi można się schować, czyli muszą to być zapachy ciche, łagodne, gładkie i bez ekstremalnych wrażeń, czyli nie ekstremalnie świeże, nie ekstremalnie słodkie, nie ekstremalnie wytrawne. Raczej są to zapachy subtelne, odrobinę mydlane, białe piżmo, takie wrażenie prania wyjętego świeżo z pralki.
Też dające poczucie bezpieczeństwa.
Tak, takiego komfortu, lekko mleczne nuty, gładkie, krągłe, ciche. I raczej takie zapachy, one cieszą się małym powodzeniem, bo jednak chcemy, każdy chce się w jakiś sposób wyróżnić.
I błyszczeć.
I tak. Mhm. I te ciche zapachy często są niedoceniane, a to są często pięknie zaprojektowane rzeczy, bo trudno jest zaprojektować zapach, który będzie taki właśnie jak kula duńska, że będzie się z każdej strony będzie wyglądał ładnie, interesująco, ale będzie też taki gładki, dyskretny, że można go schować w dłoni. To jest duże wyzwanie dla perfumiarza, takie wyblendowanie zapachu na gładko.
Pięknie opowiadasz.
Tak, bardzo ładnie, ale teraz będzie konkretne pytanie.
Tak.
Boję się.
Ja też zamieniam się w słuch.
Nie. Słuchajcie. Jest taka sytuacja, że często jesteśmy w galeriach handlowych albo w sklepach. Czy tam rozpylane są zapachy?
Tak, od lat 90. funkcjonuje branża aromamarketingowa, która zajmuje się dodawaniem zapachu do miejsca sprzedaży. I faktycznie w teraz coraz większej liczbie sklepów, butików pojawiają się takie zapachy. I jest to osobny temat, który myślę moglibyśmy omawiać godzinami, ale chciałabym troszeczkę zdementować te takie legendy miejskie, które mówią o tym, że jak pachnie chlebem, to o, oni rozpylają, tak, bo tak. Chcą, żebyśmy. Akurat chleb jest najtrudniejszą nutą do zrobienia, jeśli chodzi o aromaty spożywcze. I w zapachu świeżego chleba, takim autentycznym zapachu świeżego chleba, zawsze mamy jeszcze odrobinę tej suchej, pylistej, tych suchych, pylistych niuansów mąki. A też jak chleb jest świeży, często nie zwracamy na to uwagi, ale ciepło chleba, czyli to wrażenie temperaturowe, też potęguje to wrażenie świeżej, świeżo wypieczonej skórki. Więc tam, gdzie pachnie pieczywem, raczej jest mniej lub bardziej schowany piec, w którym wypieka się głęboko zamrożone pieczywo. I wtedy faktycznie czujemy ten zapach skórki, bo nie da się i do tej pory nie powstał jeszcze bardzo wiarygodny aromat świeżego chleba. Tak samo zresztą jest z aromatem kawy i tam, gdzie pachnie kawą, to pachnie kawą, która jest na miejscu mielona albo i mielona i parzona, albo tylko parzona. W każdym razie te związki chemiczne, które są w kawie, zamknięcie ich wszystkich w kompozycji zapachowej jest niemożliwe. Więc na kawę i na chleb na pewno nas nie biorą, że tak powiem, ale faktycznie wykorzystuje się zapachy spożywcze, aromatów spożywczych, na przykład czekolady, kakao, karmelków, cukierków wokół automatów z przekąskami w hotelach czy w kasynach, albo wykorzystuje się zapachy aromatów spożywczych w okolicach lodziarni, żeby zapachem lodów zwabić klientów. I najczęściej zapachy, które działają na nasz ośrodek głodu i które nas stymulują do myślenia o jedzeniu i o piciu, to są zapachy, którymi jest manipulować najłatwiej. Natomiast nie ma zapachu, który sprawi, że wyczyścimy sobie konto i zapłonie nam karta kredytowa. Czegoś takiego. Na szczęście nie ma.
Ale przecież ten zapachowy wabik teraz już na nas nie będzie działać, bo chodzimy przecież w maseczkach na zakup.
A to prawda, jest łatwiej przeżyć lato dzięki tym maseczkom. Muszę powiedzieć, że to akurat mi pasuje.
Marta Sięba przed mikrofonem, a zadzwonił do nas słuchacz, pan Dariusz. Dzień dobry, panie Darku.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Z konkretnym pytaniem do pani Marty.
Z konkretnym pytaniem do pani Marty.
Słucham uważnie.
Dlaczego ja, który w zasadzie nie, zapachów nie odróżniam i nie jestem żadnym tam super hiper, jak ja słyszę, jak ktoś do mnie mówi o zupie pomidorowej, to ja od razu czuję zapach zupy pomidorowej. Jak ktoś do mnie mówi o jakichś innych sprawach, to ja czuję zapach tego.
A czy to dotyczy tylko rzeczy do jedzenia? Czy jak powiem panu o zapachu fiołku, to też będzie pan czuł te fiołki?
Tak, też, wszystko.
No to jest niezwykłe, bo myślę, że dotyczy to tylko zapachów, z którymi miał pan fizyczny kontakt, bo jeśli jest inaczej, to jest to inna sprawa, to wtedy bardziej zahaczamy o halucynacje. Natomiast jeśli...
i tego się obawiałem.
Ale jeśli są to zapachy, z którymi miał pan kontakt, to znaczy, że bardzo mocno kotwiczy pan zapachy w pamięci i wtedy wystarczy taki bodziec werbalny, żeby mózg panu ten zapach wyświetlił. To się zdarza bardzo rzadko i to jest duży dar.
I myślę, że tak jest, bo myślę, że halucynacji nie mam, ale no chciałem się zapytać, jak to pani widzi, bo pani się zna, to...
No jest to bardzo rzadkie zjawisko, ale tak jak pan sam mówi, słyszę, że mówi pan o tym autentycznie, jest to bardzo takie wyraziste przywołanie w pełnym, w każdym wymiarze zapachu. Jeżeli słyszy pan nazwę czegoś, czego pan zapach oznał wcześniej i ten zapach się panu wyświetla w głowie, tak jakby miał go pan przed sobą, to jest to wyjątkowy dar i to znaczy, że pana wyobraźnia i pana pamięć działają jednocześnie i potrafi pan sobie wywołać z pamięci to wrażenie zapachowe w takiej formie, w jakiej je pan poznał za pierwszym razem. A czy pan w ogóle cechuje się wyjątkową pamięcią, czy tylko ta pamięć węchowa jest tutaj taka silna?
Mam bardzo wyjątkową pamięć, bardzo krótką.
Krótką, ale intensywną. Akurat tak. W przypadku zapachów jest tak, że zapachy zapamiętane w towarzystwie emocji zostają nam w głowie na zawsze, więc może jest też tak, że pan zapachy lubi, dlatego je pan dobrze zapamiętuje.
No możliwe, no właśnie chciałem się dowiedzieć. Nie?
Bardzo ciekawe zjawisko.
Dziękujemy panu serdecznie, panie Darku. Ja teraz powiem karkówka i już pan...
I już skwierczy.
Tak, już pan wie, o co chodzi. Dziękujemy za telefon.
To ja mam jeszcze pytanie, też konkretne. Czy nasz węch tępieje?
O!
Węch tępieje i węch jest w ogóle bardzo wrażliwym zmysłem, trzeba o niego dbać. Węch w naturalny sposób zaczyna słabnąć dopiero po 80 roku życia, więc jest to zmysł, który starzeje się najwolniej, bo też jest nam bardzo potrzebny przez całe życie. I ten fakt, że węch tak naprawdę nie starzeje się tak szybko jak wzrok i słuch, pozwala nam stosować zapachy w terapii zaburzeń pamięci, czy właśnie przy chorobach neurodegeneracyjnych u osób w podeszłym wieku. I też stosuje się zapachy do stymulowania funkcji mózgu u osób w śpiączce. Swego czasu Polena Aroma współpracowała z kliniką Budzik, gdzie stosowano terapie zapachowe do wybudzania dzieci ze śpiączki. I faktycznie takie stymulowanie pamięci węchowej jest bardzo, bardzo, bardzo korzystne i przynosi dobre rezultaty. Ale węchem możemy się tak naprawdę cieszyć przez całe życie. No, to nie jest tak, że po 80 roku życia ten węch zanika, ale staje się powoli coraz słabszy. Wynika to po prostu ze starzenia się układu nerwowego, ale powinno nas zaniepokoić to, jeśli zaczynamy tracić węch wcześniej, bo przyczyna może być bardzo banalna, może to być na przykład obrzęk śluzówki w nosie wywołany przez alergię, albo na przykład zbyt małą wilgotność powietrza w pomieszczeniu, ale może się też zdarzyć tak, że utrata węchu, zwłaszcza stała i postępująca utrata węchu jest jednym z pierwszych objawów właśnie choroby Parkinsona czy Alzheimera, więc warto uważać. No i oczywiście też teraz anosmia jest jednym z pierwszych objawów koronawirusa.
Tak, więc COVID-19.
To ważny sygnał.
Jak się zostaje sensorierem? Są takie studia?
Nie ma takich studiów i ja słyszę to pytanie bardzo często. Na nie odpowiedzi nie ma, jak zostaje się. To, jak ja zostałam sensylierem, nie oznacza, że odtworzenie tej ścieżki jest możliwe i że jest to przepis na cokolwiek. To jest taki trochę błąd logiczny. To założenie, że pytanie, jak ja to zrobiłam, jest przepisem na zrobienie tego w każdym przypadku. Na pewno do bycia sensylierem trzeba wszechstronnej wiedzy związanej z zapachem, bo w obszarze zapachu mamy wiele różnych rzeczy, którymi można się zajmować. Można być perfumiarzem i oczywiście najlepsze szkoły tego typu są we Francji i w Szwajcarii, też przy firmach produkujących kompozycje zapachowe czy surowce dla branży perfumiarskiej istnieją takie zamknięte wewnętrzne szkoły czy kursy, które można ukończyć, żeby zapachy robić. Natomiast robienie perfum to jest tylko jeden obszar, bo zapach istnieje w wielu wymiarach, tak jak przed chwilą mówiłam, w medycynie, w psychologii, czyli można uczynić wtedy zapachu taką jakby odnogę albo poszerzenie swojej specjalizacji. Zapachy stosuje się w terapii, ale również w zabiegach dla ciała, w fizjoterapii, w aromaterapii jako elemencie kosmetyki. Projektuje się zapachem, zapach wykorzystują designerzy, artyści jako dodatkowy środek wyrazu, a zadaniem sensyliera jest edukować się w tych wszystkich obszarach, a później albo edukować innych, albo tę wiedzę przekładać na praktyczne rozwiązania. I tym się właśnie zajmuję. Przekładam wiedzę o zapachu na praktyczne rozwiązania dla biznesu, dla świata kultury, sztuki, też edukując osoby prywatne, również dzieci.
No i dzisiaj edukowałaś nas.
I bardzo dziękujemy.
Bardzo się cieszę.
Ja bardzo bym chciała wrócić jeszcze do tego tematu. I
to się jeszcze zwąchamy, Joś.
Zwąchamy się z Jurkiem również. Więc mam nadzieję, że będziemy cię mogli gościć już niedługo właśnie w tym programie. Serdecznie, serdecznie dziękujemy,
dziękuję,
że podzieliłaś się z nami swoją ogromną wiedzą zrobiłaś to w tak uroczy, piękny sposób. Niestety musimy powiedzieć do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Marta Siembibab, sensylierka. Dobrze powiedziałam.
Prawie, Siembab, ale to tak Siembab. Dziwny wyraz, że wybaczam ci. Wciąż
dziękuję
cię lubię.
Ci serdecznie. Piękny uśmiech.